Nie, oj, szczęść Boże, kłaniam się Państwu Wiesław. Mam nadzieję, że już kichać nie będę. Mam nadzieję, że już się wykicham. A pozostajemy cały czas w obszarze artykułu pani Ewy Cieśnik z Obserwatora Finansowego, łamane przez Interia, rosnąca rola Juana w gospodarce światowej. Cytuję dalej. I teraz pod tytuł co pomaga, a co nie. Można wskazać na następujące czynniki, które sprzyjają internacjonalizacji i dedolaryzacji. Po pierwsze, coraz więcej banków centralnych obawia się skutków amerykańskiej restrykcyjnej polityki monetarnej. W związku z tym dążą one do dywersyfikacji sposobu płatności, co w praktyce oznacza ograniczeń wykorzystywania dolara w płatnościach, szczególnie w handlu wewnątrzregionalnym. Po drugie, nakładane w ostatnim czasie sankcje na Rosję spowodowały poszukiwanie alternatywnego sposobu finansowania handlu z tym krajem. W lipcu Rosja znalazła się na trzecim miejscu w świecie pod względem wykorzystywania juana w płatnościach międzynarodowych za Hongkongiem i za Wielką Brytanią. To już wcześniej ta pani o tym pisała. Po trzecie, od lat banki centralne, szczególnie w rejonie Azji Środkowo-Wschodniej, najważniejszy partner handlowy Chin, Środkowo-Wschodniej? Nie, to jest błąd. Południowo-Wschodniej, nie Środkowo-Wschodniej. To jest oczywisty błąd. Powtarzam jeszcze raz. Po trzecie, od lat banki centralne, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, czyli najważniejszy partner handlowy Chin, czyli kraj ASEANu, borykają się z nieefektywnością czasową, kosztową istniejących procesów i systemów, przez które przepływa większość wewnątrzregionalnych transakcji handlowych i finansowych, a wykorzystanie juana może okazać się ciekawą alternatywą. I tutaj znowu te wielkie litery. Nawet gdyby dolar został zdetronizowany jako środek płatniczy, to i tak pozostanie jeszcze wiele lat główną walutą rezerwową, bo wiele krajów dla własnego interesu będzie utrzymywać status dolara. No oczywiście tutaj się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ problem, znaczy pani Ewa Cieśnik oczywiście, jako że jest ekonomistką, niekoniecznie rozumie, że gdy spadnie status mocarstwowy szczególnie Stanów Zjednoczonych, to wyprzedaż dolara będzie miała, znaczy na wyprzódki będą wszyscy wyprzedawali dolara. No ale powiedzmy sobie, że ja niekoniecznie muszę uczyć pani Ewy Cieśnik myślenia. To nie moje zadanie. Więc takie bzdury to ona sobie może pisać na całe szczęście, na własny szczot. A cytuję dalej. Pekin zdaje sobie sprawę z niewykorzystywanego potencjału chińskiej waluty. Kraj odpowiada mniej więcej za 13% globalnego handlu, a udział renminbi w płatnościach czy rezerwach globalnych waha się między 2 i 3. A teraz przeciwstawienia. USA realizują tylko 10% światowych obrotów handlowych, a dolar jest wykorzystywany do około 40% płatności i 59% rezerw. Czyli tu jest pokazane, jakie rezerwy tkwią w renminbi, internacjonalizacji RMB. Mimo wysiłków chińskich władz pojawiają się wątpliwości, czy w najbliższym czasie nastąpi dedolaryzacja. Umowy zawierane przez Ludowy Bank Chin sprzyjają przekształcaniu infrastruktury finansowej, szczególnie w Azji, ale pojawiają się obiektywne przeszkody w procesie umiędzynarodowienia. Poza tym USA też będą promować dolara. No więc tutaj ta pani nie rozwija tego pojęcia, jakie to są obiektywne przeszkody w procesie umiędzynarodowienia, szczególnie w Azji. Ja ich nie znam, ale. A poza oczywiście kontrakcją, kontrnatarciem USA. I cytuję dalej. Trzeba pamiętać, że denominuje on czyli dolar, w każdym aspekcie globalnych finansów. Dominuje, przepraszam, dominuje on w każdym aspekcie globalnych finansów. W rezerwach walutowych banków centralnych, chociaż w ostatnich latach widać wyraźnie dywersyfikację tych rezerw, a udział dolara spadł poniżej 60%. W prawie wszystkich kontaktach towarowych, w tym na ropę, rozliczeniach międzynarodowych, transakcji finansowych. No więc tutaj ta pani jakby się prześlizguje po tym, że że wprawdzie dolar amerykański jeszcze jest dominującą walutą w obrębie świata i ta dedolaryzacja jakoś tam powoli postępuje, ale jednak mimo wszystko, co najważniejsze dla pani Jawicieślik, dolar trzyma się mocno. A to tak jakby trawestować to powiedzenie dziennikarza chyba z Wesela Wyspiańskiego, Chińczyki trzymają się mocno. No, ale o ile Chińczyki trzymają się mocno, w dalszym ciągu to dolar już coraz słabiej. Cytuję dalej. I tutaj ważne sformułowanie. Dominacja dolara pozwala gospodarce amerykańskiej, nie gospodarce amerykańskiej, tylko rządowi amerykańskiemu, oddziaływać polityką monetarną na cały świat. Umacnia pozycję USA w gospodarce globalnej, a nade wszystko daje narzędzie realnego wpływu na inne kraje, o czym przekonało się już Iran czy Rosja. Dolar odgrywa też ważną rolę w wymianie walut na rynkach wschodzących. Rzadko się zdarza, aby lokalne rynki były na tyle rozwinięte, by konwersja walut odbywała się bezpośrednio. I tu znowu wielkimi literami. Zagraniczni inwestorzy coraz chętniej trzymają aktywa w chińskiej walucie, szczególnie rośnie atrakcyjność obligacji i akcji. No ja trzymam akurat część swoich, znaczy wszystkie swoje rezerwy w juanie od kilku lat i jakoś mam się nieźle. A niewielkie rezerwy, ale jednak. I teraz cytuję dalej. Wartość amerykańskiej waluty jest podtrzymywana także przez coś na kształt pułapki dolara. Spadek wartości dolara przyniesie światu duże straty, natomiast Ameryka zyska. Wynika to z prostej zależności. Zobowiązania finansowe USA wobec świata są denominowane w dolarach. Osłabienie kursu dolara względem walut krajów finansujących amerykański dług zmniejszyłoby wartość nabytych papierów dłużnych przez wierzycieli w przeliczeniu na ich waluty. Z drugiej strony zagraniczne aktywa inwestorów amerykańskich są denominowane w dużej mierze w walutach obcych. Wzrost kursów tych walut w stosunku do dolara podniósłby wartość aktywów w przeliczeniu na dolary. Z tej układanki wynika, że nawet gdyby dolar został zdetronizowany jako środek płatniczy, to i tak jeszcze długo pozostanie główną walutą rezerwową, bo wiele krajów dla własnego interesu będzie utrzymywać status dolara. To jest, proszę Państwa, gambit pod tytułem: czy szklanka jest do połowy pełna, czy do połowy pusta? A dla mnie nie rozstrzygnięty nigdy. Oczywiście po części autorka ma tutaj rację, ale tylko po części. Proszę nie zapomnieć o tym, co powiedziałem wcześniej. Otóż jeśli status mocarstwowości Stanów Zjednoczonych pójdzie na dno Morza Południowochińskiego, czego mu serdecznie życzę, no to wtedy okaże się, że oczywiście wszyscy stracą. Tak, wszyscy, łącznie z Chinami, stracą, ale również wszyscy zyskają. Ten właśnie do połowy pusta, do połowy pełna. A mianowicie, gdyby okazało się, że część floty amerykańskiej legnie na dnie Morza Południowochińskiego i Amerykanie poniosą dostaną w pysk, mówiąc wprost, dostaną w pysk, w mordę, tą swoją jankeską mordę, tak mocno, jak to jest tylko możliwe, najmocniej od Pearl Harbor, a podejrzewam, że jeszcze bardziej, no to, to jak powiedziałem, wszyscy stracą, ale USA po prostu przestanie istnieć jako mocarstwo światowe. I pytanie jest tylko oczywiście takie, czy warta jest, czy to warto zrobić? Ja twierdzę, że tak. To jest wręcz konieczne. To jest wręcz konieczne. Ja uważam, że świat stoi w tej chwili przed gigantyczną próbą właśnie dedolaryzacji, ale w sposób nie ewolucyjny, a rewolucyjny. Ale to się musi dokonać poprzez zniszczenie USA. Siły USA. Bo dalej to pójdzie bez problemu. Cytuję dalej. Cytuję ostatni akapit. Era dolara prawdopodobnie kiedyś dobiegnie końca? Tak, bez wątpienia. W najbliższym czasie nic jednak nie wskazuje na to, aby to renminbi zajęło pozycję waluty amerykańskiej. Dolarowi nie sprzyjają nowe technologie, ani zwiększająca się popularność alternatywnych sposobów płatności. Tak. Chociaż samo wprowadzenie takich rozwiązań nie wpływa znacząco na dedolaryzację, to opracowanie przez Chiny własnych systemów płatniczych, tak jak CIPS, jest już odczuwalne. W miarę rozwoju chińskiej gospodarki, rynku finansowego, zagraniczni inwestorzy, w tym banki centralne, będą dywersyfikować swoje portfele, uwzględniając w nich aktywa w renminbi. Nie należy się jednak spodziewać odwrotu od dolara w kierunku renminbi. W walucie chińskiej nadal brak pewnych cech, m.in. o charakterze instytucjonalnym, które są niezbędne do objęcia statusu waluty globalnej. No to akurat to ostatnie to jest. To pokazuje charakter tej pani, a właściwie brak tego charakteru. Ale to jest bez znaczenia. Ta pani jest przecież, powtarzam jeszcze raz, adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tak, mam nadzieję, że tam zostanie na wieki wieków. A proszę Państwa, ten artykuł jest ciekawy. Po prostu ciekawy. To jest taki przekrojowy artykuł, który pokazuje sytuację na rynku światowym. Na rynku monetarnym, w gospodarkach, w bankach centralnych. Jest interesujący. To, że ta pani ukrywa swoją antychińskość za tą całą, jakby to nazwać, za tą fasadą ekonomicznej nowomowy, no to jest jakby jej problem, prawda? Ona to opublikowała w Obserwatorze Finansowym, czyli innymi słowy, w miejscu, w którym być może nie trzeba pewnych rzeczy tłumaczyć. Ale jeśli to się, przepraszam bardzo, jeśli to się przedrukowuje do portalu pod tytułem Interia, który to portal jest no już nie stricte specjalistycznym portalem, a portalem głównego ścieku, no to jednak powinno się, ale to tylko moim zdaniem, powinno się ten tekst opatrzeć pewnymi pewnymi wtrętami, pewnymi wyjaśnieniami, które przeciętnej publici, a ja się do niej zaliczam, tłumaczą pewne rzeczy. Bo ja oczywiście nie twierdzę, że ja wszystko z tego rozumiem. Znaczy, tam drobiazgów nie rozumiem, ale bardzo często w drobiazgach tkwi szkopu. Otóż brakuje, czego mi brakuje w tym materiale? Tego któryś tam raz z kolei powtarzanego pojęcia Renminbi Globalization Index, RGI, Banku Standard Chartered. Ja się do niego przyzwyczaiłem, bo tak naprawdę to jest jedyny indeks, który funkcjonuje od 2011 roku. I ja będę musiał wrócić, no tak, w pewnym sensie, jakoś tam wrócić do tego, żeby do tego RGI i pokazać Państwu, jaki jest aktualny stan rzeczy tegoż RGI, ponieważ to pokazuje obiektywny, to jest obiektywny indeks prowadzony przez Standard Chartered Bank, zresztą z siedzibą w Afryce Południowej, od 2011 roku i tego się trzymał będę. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się. Moje uszanowanie.